muzyczny w Radiu Maryja. Czas na wiadomości. Zapraszam. W Warszawie w poniedziałek odbyło się robocze spotkanie premierów Mateusza Morawieckiego i Wiktora Orbana. Poinformował o tym rzecznik Rady Ministrów Piotr Müller. Szefowie rządów Polski i Węgier omówili m.in. dalsze działania w kontekście negocjacji budżetowych Unii Europejskiej. Minister Piotr Müller na konferencji podkreślił, że negocjacje cały czas trwają. W ubiegły czwartek szef polskiego rządu rozmawiał z premierem Węgier w Budapeszcie, a poniedziałkowa wizyta Wiktora Orbana w Polsce jest kontynuacją tych rozmów. W międzyczasie były dalsze dyskusje w gronach europejskich w Komisji Europejskiej. W związku z tym wciąż trwa koordynowanie stanowisk, zaznaczył Piotr Müller. Rzecznik rządu wskazał, że niektórzy europejscy politycy wyrażają wątpliwości w sprawie mechanizmu warunkowości, wobec którego zgłasza sprzeciw Polska i Węgry.
Czy to ze Słowenii, również pewnego rodzaju informacje, które pojawiają się dotyczące Portugalii. W związku z tym są kraje i dyplomaci, czy politycy z poszczególnych krajów, którzy wyrażają wprost swoje dylematy, obiekcje co do tego mechanizmu, który ma charakter arbitralny, który nie jest obiektywny i co za tym idzie, może w przyszłości budować różnego rodzaju nieporozumienia. Zresztą pan premier też to podkreślił w rozmowie z kanclerz Angelą Merkel, że ten mechanizm w przyszłości może prowadzić do takich emocji politycznych, do takich napięć politycznych w Unii Europejskiej, które po prostu dla wspólnoty europejskiej byłyby szkodliwe. W związku z tym między innymi też z tego powodu Polska i Węgry sprzeciwiają się wprowadzeniu takiego mechanizmu, bo on w przyszłości mógłby prowadzić do dezintegracji europejskiej, a nam zależy na Unii Europejskiej.
W ubiegły czwartek w Budapeszcie premierzy Polski i Węgier podpisali deklarację dotyczącą uzgodnienia stanowiska krytycznego wobec powiązania wypłat z budżetu z arbitralnymi i nieobiektywnymi kryteriami naruszeń praworządności. Wsparcie finansowe dla firm, deregulacja oraz pomoc w przebranżowieniu to trzy najważniejsze założenia rządowego planu dla pracy i rozwoju. Przedstawił je wicepremier, minister rozwoju Jarosław Gowin.
Plan dla pracy i rozwoju to nowa strategia, której celem jest ochrona polskiej gospodarki, a także nadanie jej nowej siły w dobie spowolnienia wywołanego pandemią koronawirusa. Pierwsze z założeń to wszystkie działania finansowe, między innymi tarcza branżowa, która wprowadza zwolnienia ze składek ZUS, a także zawieszenie opłaty targowej za przyszły rok. W przyszłości rząd planuje nowe narzędzia, między innymi korzystnie oprocentowane kredyty inwestycyjne udzielane przez PFR i gwarantowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Drugi filar to deregulacja i cyfryzacja. Jak wskazuje wicepremier Jarosław Gowin, trzeba maksymalnie upraszczać procedury i zwiększać wolność gospodarczą. Przygotowaniem rozwiązań w tym zakresie zajmie się specjalny zespół, wskazuje minister rozwoju, pracy i technologii.
Jest już decyzja pana premiera Mateusza Morawieckiego o powołaniu takiego zespołu. Na jego czele stanie pani minister Anna Kornecka. Ten zespół zajmie się usuwaniem barier administracyjnych, przyspieszaniem terminów podejmowania decyzji i działaniem na rzecz bardziej przyjaznego charakteru pracy instytucji publicznych. To wszystko złoży się na tarczę prawną, która dla przedsiębiorców jest równie istotna jak tarcza finansowa. Drugie działanie to cyfryzacja gospodarki.
Ostatni filar planu to działania wspierające firmy zmuszone do transformacji lub przebranżowienia, a także osoby, które na skutek pandemii straciły pracę. Plan dla pracy i rozwoju powstaje w dialogu z przedsiębiorcami, stroną społeczną, a także partnerami w Radzie Dialogu Społecznego. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Ministerstwo Zdrowia zaproponowało program domowej opieki medycznej. Jego celem jest zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjentów. Mają temu służyć pulsoksymetry i aplikacja PulsoCare. Osobom, które otrzymają pozytywny wynik na COVID-19, dostarczony zostanie pulsoksymetr, za pomocą którego mierzony jest poziom saturacji, czyli nasycenia krwi tętniczej tlenem. Po otrzymaniu urządzenia osoby te samodzielnie będą dokonywały pomiaru stanu zdrowia. Konsultanci i lekarze będą monitorować wyniki pomiarów pacjentów i w razie konieczności wezwą pogotowie ratunkowe, natomiast w sytuacjach niepokojących pacjent zostanie skierowany na zdalną konsultację. Minister zdrowia Adam Niedzielski wskazał, że program przeznaczony jest dla wszystkich Polaków, którzy mają dodatni wynik testu covidowego.
W przypadku osób, które mają więcej niż 55 lat, następuje tak zwana automatyczna kwalifikacja. Automatyczna kwalifikacja, która polega na tym, że osoby te, które podczas badania mają obowiązek czy podają numer telefonu komórkowego, otrzymają SMS-a, a następnie zostaje wysłana paczka z pulsoksymetrem. Paczkę tą dostarczy Poczta Polska i mamy tutaj tak zawartą umowę z Pocztą Polską, że od momentu tej automatycznej rejestracji w programie w ciągu 24 godzin powinien ten pulsoksymetr dotrzeć do pacjenta.
Osoby młodsze poniżej 55 lat, aby skorzystać z programu domowej opieki medycznej, mogą wykorzystać jedną z dwóch dostępnych ścieżek. Pierwsza z nich to formularz PulsoCare, który znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia. Kolejna to kwalifikacja udzielona przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. A w poniedziałek resort podał, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 5733 osób. Jest to najmniej od 13 października. Zmarło 121 chorych. Ustawa antyprzemocowa to realne działania Zjednoczonej Prawicy. Tak minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odniósł się do regulacji, które w poniedziałek weszły w życie. Zgodnie z przepisami sprawca przemocy domowej, który stwarza zagrożenie po wydaniu nakazu, opuści bezzwłocznie mieszkanie. Otrzyma też zakaz zbliżania się do niego. Uprawnienia do wydania nakazu w tych sprawach zyskała policja i żandarmeria wojskowa. Będzie on obowiązywał przez 14 dni. Na wniosek osoby dotkniętej przemocą domową sąd będzie mógł przedłużyć ten okres. Ustawa przewiduje też wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości dla ofiar. Minister Zbigniew Ziobro wskazał, że regulacje to odpowiedź na oczekiwania kobiet, które od dłuższego czasu czekały na zwiększoną ochronę.
Często te apele ze strony pani trafiały na podatny grunt polityczny w tym sensie, że rezonans sprowadzał się do słów, czasami wielu słów, wielosłowia i obietnic, zapowiedzi i na tym to się kończyło. My jako rząd Zjednoczonej Prawicy pokazujemy, że nie ograniczamy się do słów. My działamy i doprowadziliśmy do uchwalenia, do przygotowania na przykład w ministerstwie, później uchwalenia bardzo ważnych zmian w polskim prawie, które w sposób istotny, znaczący zwiększają ochronę kobiet, głównie kobiet, choć nie tylko rzecz jasna kobiet, przed przemocą domową. Są to rozwiązania wzorowane na najlepszych regulacjach europejskich.
Tak zwana ustawa antyprzemocowa została uchwalona przez Sejm 30 kwietnia. Regulacje spotkały się z poparciem większości klubów. Ustawy nie poparła jedynie Konfederacja. Według szacunków resortu sprawiedliwości rocznie w Polsce jest około 250 tysięcy osób, które doświadczyły przemocy domowej. PKN Orlen zaprezentował strategię koncernu na najbliższych 10 lat. Drogę transformacji grupy wytyczą energetyka odnawialna i nowoczesna petrochemia. W myśl strategii Orlen 2030 rozwój nowych obszarów będzie napędzany poprzez maksymalizację zysków i przebudowę dotychczasowej działalności. Koncern będzie uwzględniał nowe technologie, trendy środowiskowe i konsumenckie. Strategia ma doprowadzić Orlen do dalszej dywersyfikacji źródeł przychodów i znacząco przybliżyć do celu neutralności emisyjnej w 2050 roku. Podczas prezentacji strategii mówił o tym prezes Orlenu Daniel Obajtek.
W ciągu najbliższej dekady o 20% zredukujemy emisję z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33% z produkcji energii elektrycznej. Mamy opracowane kierunki strategii dekarbonizacji i zwymiarowane inicjatywy. Zrealizujemy 60 inwestycji mających na celu obniżenie emisji i wiemy, jak je sfinansować. Długoterminowa strategia Orlen 2030 bazuje na precyzyjnym modelu finansowym.
Do 2030 roku grupa Orlen przeznaczy na inwestycje łącznie 140 miliardów złotych. Zaprezentowana dziś strategia zakłada również między innymi powrót do wzrostowej ścieżki dywidendy, która od przyszłego roku wyniesie minimum 3,50 zł na akcję. Trzeci kwartał tego roku okazał się korzystny dla naszej gospodarki. Z danych GUS-u wynika, że PKB Polski wzrosło w tym okresie o blisko 8% względem kwietnia, maja i czerwca. Rekordowo silny wzrost to zasługa odbudowy popytu konsumenckiego. W górę poszybował także handel zagraniczny. Na minusie wciąż pozostają jednak inwestycje. Eksperci spodziewają się, że w czwartym kwartale tego roku PKB Polski może spaść o blisko 4% względem poprzedniego okresu. Dr Artur Bartoszewicz, ekonomista, wyjaśnia, że na słabszy wynik mogą wpłynąć ograniczenia związane z aktywnością gospodarczą.
Czwarty kwartał, czyli obecnie funkcjonujący, no jest takim kwartałem niezwykle ryzykownym, bo mamy nałożenie na siebie skutków lockdownów, przynajmniej częściowych, sektorowych, ale też niepewności, która wiąże się z tym, że nie wiadomo, jak będą zachowywać się nasi również partnerzy zagraniczni, a konsumenci pomimo świąt, z uwagi też na ograniczenie mobilności, będą ograniczać zakupy. Więc ten czwarty kwartał może być niestety słabszy.
W ujęciu rocznym polska gospodarka jest wciąż na minusie. PKB rok do roku spadło w trzecim kwartale o 1,5%. Europosłowie Komisji Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego dyskutowali w poniedziałek na temat procedury z artykułu 7 wobec Polski i Węgier. Krytyka większości deputowanych została skierowana również pod adresem niemieckiej prezydencji, która zignorowała zaproszenie na posiedzenie. Unijny komisarz do spraw sprawiedliwości mówił, że Komisja Europejska niepokoi się niedawnymi decyzjami w sprawie odebrania immunitetów sędziom w Polsce przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Komisja zaskarżyła przepisy dotyczące tej Izby do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, domagając się zamrożenia jej działania. Polskie władze podkreślają, że stosują się do tymczasowego orzeczenia TSUE w sprawie zawieszenia działania Izby Dyscyplinarnej, ale sprawy dotyczące uchylenia immunitetu sędziego w sprawach karnych nie podlegają pod tę decyzję Unijnego Trybunału. W poniedziałkowej dyskusji w komisji wzięła udział m.in. europoseł Beata Kempa. Wskazała na brak konkretów i formułowanie ogólnikowo ataków wobec władz Polski i Węgier.
Bardzo, bardzo dużo pomówień, no ale to wszystko jest wdrukowana kwestia narracji polskiej opozycji, która nie ustaje i również wypowiedź pana Halickiego na to wszystko wskazuje. W związku z powyższym po raz kolejny był to pospiesznie przygotowany atak, który miał na celu przede wszystkim to, abyśmy w sprawie weta, które zapowiedzieliśmy jako Polska i Węgry, aby nas tu spróbować zaszantażować taką dyskusją w Parlamencie Europejskim. Ma to również drugi cel, mianowicie bardzo mocna intensyfikacja nastrojów antypolskich i antywęgierskich w Parlamencie Europejskim.
A we wtorek sprawą Polskiej Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym zajmie się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zaprosił prezydenta elekta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena na przyszłoroczny szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego do Brukseli. Konkretna data obrad jeszcze nie została ustalona. Poza Bidenem w posiedzeniu mają wziąć udział wszyscy inni szefowie państw i rządów krajów należących do organizacji. Stoltenberg zaznaczył, że na szczycie tym przedstawi propozycję, w jaki sposób dostosować NATO do obecnych wyzwań w ramach projektu NATO 2030. Od wiosny tego roku pracuje grupa ekspercka, która ma pomóc w określeniu przyszłego kierunku rozwoju sojuszu. Eksperci będą przedstawiać ministrom spraw zagranicznych propozycje zmian w organizacji na spotkaniu, które będzie się odbywało w wirtualnej formie we wtorek i środę. A wczoraj unijni ambasadorowie rozmawiali też na temat dokumentu, który zawiera 5 założeń współpracy z przyszłą administracją USA. Są to walka z pandemią COVID-19, ożywienie gospodarcze, walka ze zmianami klimatu oraz promowanie pokoju i bezpieczeństwa. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.